Zapraszam Państwa na serwis informacyjny w Radiu Maryja. Osoby, które domagają się od rządu regulacji prawnych dotyczących lokalizacji elektrowni wiatrowych, rozpoczynają w Sejmie protest głodowy. W czwartek przeszli ulicami Warszawy. Na 9 czerwca zapowiadają kolejny marsz, a od ubiegłego tygodnia trwa ogólnopolski protest. Protestujący liczyli, że rząd zacznie pracę nad projektem Prawa i Sprawiedliwości, który przewidywał minimalną odległość turbin, to jest 3 km od siedlisk domowych. Na posiedzeniu Nadzwyczajnej Komisji do Spraw Rozpatrzenia poselskiego projektu koalicja rządząca odrzuciła zapis dotyczący odległości. Mówi poseł Andrzej Adamczyk, szef Sejmowej Komisji Infrastruktury.
Posłowie Platformy Obywatelskiej po raz kolejny pokazali, że tak naprawdę zależy im tylko i wyłącznie na tym, żeby nic nie zmienić, żeby nie wprowadzić żadnych zmian, bo to najważniejszy postulat dedykowany w projekcie ustawy dotyczący odległości, jak mówię, elektrowni wiatrowej od siedzib ludzkich, został odrzucony przez posłów, przez większość koalicyjną, przez posłów Platformy Obywatelskiej w szczególności.
Poseł Anna Zalewska podkreślała, że podczas procedowania projektu ustawy podczas podkomisji doszło do skandalicznych zdarzeń.
Włączył się lobbysta wiatrowy, przedstawiciel PSEW-u, Polskiego Stowarzyszenia Energii Wiatrowej, który zaczął wydawać dyspozycje posłance Platformy Obywatelskiej. Druga zaś siedziała przy pracownikach ministerstwa po to, żeby wykonywać ich dyspozycje, robiła pilnie notatki i według tych dyspozycji pracowała. Przypominam, że poseł jest niezależnym i ma o tej niezależności dowodzić na każdym posiedzeniu.
Katarzyna Treter-Sierpińska z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pozytywna Energia mówi, że protestującym nie pozostało nic innego, jak wywalczyć tę ustawę.
My w tej chwili żądamy specustawy. Specustawy, która odsunie wiatraki od naszych domów na odległość 3 kilometrów. Rozpoczął się protest, protest trwa. Był pierwszy przemarsz 28. Teraz dzisiaj szliśmy do prezydenta. Proszę Państwa, 9 idziemy znowu do premiera. Niesiemy mu model śmigła. Chcemy, żeby do nas wyszedł, żeby zobaczył, o czym my w ogóle mówimy, żeby zaczął z nami rozmawiać. I wszyscy, którzy są zagrożeni przez farmy wiatrowe, już w tej chwili wiedzą, że innego wyjścia nie ma.
Leszek Matusik, prezes stowarzyszenia Nasz Dom Biesiekierz, zwrócił uwagę, że problem budowy farm wiatraków w bliskiej odległości od domów dotyczy 2,5 miliona osób, ale tak naprawdę, jak dodał, ten problem dotyczy każdego Polaka. Zwrócił uwagę, że rząd polski do tej pory nie zrobił nic w obronie artykułu 38 Konstytucji. Przewiduje on, że Rzeczpospolita zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.
Jak to się ma do decyzji ministra zdrowia, opinii Departamentu Zdrowia Publicznego względem każdego Polaka? Proszę się zastanowić, skoro minister stwierdził 2 do 4 kilometrów, to jakim prawem w tym kraju niszczy się zdrowie i życie ludzi? Artykuł 38 został zdeptany. Nie będę mówił więcej, ale mam nadzieję, że pan premier przyjdzie do nas, bo my zostajemy od dnia dzisiejszego w Sejmie i rozpoczynamy protest głodowy.
Elektrownie wiatrowe poprzez emitowanie infradźwięków mają szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka. Obniżają także wartość gruntów, przy których stoją, natomiast podwyższają ceny energii elektrycznej. Odpłatność za drugi kierunek studiów jest niezgodna z konstytucją, orzekł w czwartek Trybunał Konstytucyjny. Badał on przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. W 2011 roku przepisy zaskarżyli posłowie PiS-u. Wskazywali oni na konstytucyjny zapis o bezpłatnej nauce w szkołach publicznych. Choć konstytucja dopuszcza wyjątki od reguły, to zdaniem Trybunału Konstytucyjnego odpłatność za drugi kierunek do nich nie należy. Trybunał stwierdził też, że przepisy ustawy są zbyt restrykcyjne i nie przyczynią się do zwiększenia dostępności bezpłatnej edukacji. Wyrok podzielił w większości argumentację zawartą we wniosku, powiedział poseł Stanisław Piotrowicz, który reprezentował Prawo i Sprawiedliwość na czwartkowej rozprawie.
Przede wszystkim wszystkim stwarza to możliwości dla młodzieży do studiowania na drugim czy też na trzecim kierunku. Już tak z czysto ludzkiego punktu widzenia trzeba podkreślić, że dziś młodzieży po studiach państwo nie oferuje pracy i jeszcze chciało zabrać możliwość poszerzania swoich kompetencji i kwalifikacji, bo przecież trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że pobieranie odpłatności za drugi kierunek studiów to jest dla wielu studentów bariera niemożliwa do przekroczenia i stanowiąca tym samym niemożliwość skorzystania z konstytucyjnych gwarancji o prawie do nauki.
Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego obecne przepisy umożliwiające pobieranie opłat za drugi kierunek zostaną uchylone dopiero 30 września 2015 roku. Obejmą więc jeszcze studentów w roku akademickim 2014-2015, ale nie będą stosowane do osób przyjmowanych na uczelnie na rok 2015-2016, orzekł Trybunał Konstytucyjny. Termin obowiązywania niekonstytucyjnych przepisów może zmienić parlament, uchylając je, na co czekają studenci. Nie ma wolności bez solidarności. Takie okrzyki wznieśli w Sejmie posłowie opozycji. To wyraz niezadowolenia z przebiegu wczorajszych uroczystości związanych z obchodami utworzenia Sejmu kontraktowego. Wśród zaproszonych zabrakło tych, którzy najbardziej zasłużyli się w walce o demokratyczną Polskę. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości domagali się przyjęcia sejmowej uchwały, która podkreślałaby wagę i znaczenie oraz prawdziwe przesłanie plebiscytu z 4 czerwca 89 roku. Postulat przedstawił poseł Janusz Śniadek, były szef Solidarności.
Nie ma wolności bez Solidarności. To jest hasło, które dominowało od stanu wojennego przez całe lata 80. w czasie obrad okrągłego stołu. To jest hasło, pod którym odbyły się wybory 4 czerwca. Wczoraj uroczystości odbyły się bez Solidarności. Trzeba naprawić to kłamstwo. Trzeba to jak najszybciej naprawić. 4 czerwca ludzie głosowali za wolnością, ale też za Solidarnością. 4 czerwca to była kontynuacja sierpnia. Przestańmy wykorzystywać aparat państwowy dla okłamywania ludzi. Nie ma wolności bez Solidarności. Nie ma wolności bez Solidarności.
W reakcji marszałek Sejmu Ewa Kopacz przypomniała, że wnioski formalne w sprawie rozszerzenia porządku obrad składane są do godziny 21 dnia poprzedzającego pierwszy dzień obrad. Związek Zawodowy Solidarność nie kryje rozczarowania działaniem obecnej władzy, bo obchody zwycięstwa bez jego bohaterów to wydmuszka, która ma jedynie dobrze wyglądać z zewnątrz, mówi Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności.
To było zwycięstwo Solidarności, to były wybory, w których ludzie głosowali na Solidarność, a nie na jakieś komitety obywatelskie czy inne twory, które były tak naprawdę tylko formą organizacyjną tego, co związek w tym czasie przeprowadzał.
Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył 2 procesy generała Wojciecha Jaruzelskiego. Był on oskarżony za wprowadzenie w 1981 roku stanu wojennego oraz za masakrę robotników Wybrzeża w grudniu 70 roku. Obie sprawy były zawieszone od 2011 roku z powodu złego stanu zdrowia generała. Przypomnijmy, Wojciech Jaruzelski zmarł 25 maja. Umorzenie tych spraw po śmierci generała to finał trwającej ponad 2 dekady kompromitacji wymiaru sprawiedliwości, ocenił historyk profesor Mieczysław Ryba, były członek Kolegium IPN-u.
To, że przez 25 lat nie byliśmy w stanie osądzić generała za jego czyny zbrodnicze, czy w roku 70, czy roku 81, to jest kompletna kompromitacja właśnie wymiaru sprawiedliwości. A to jest tylko finał tego wszystkiego. To nam właśnie mówi, dokąd żeśmy doszli, w sensie właśnie tego sądownictwa, jeśli mówimy o rozliczeniu komunizmu i w jak głębokiej zapaści jesteśmy.
Pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej oskarżał generała o kierowanie zbrojnym związkiem przestępczym, który bezprawnie przygotował i wprowadził w Polsce 13 grudnia 81 roku stan wojenny. W oddzielnym procesie stał pod zarzutem gdańskiej prokuratury kierowania masakrą robotników na Wybrzeżu w grudniu 70 roku. W obu sprawach podsądny odpierał zarzuty, choć zarazem mówił o swej moralnej odpowiedzialności. Premier Donald Tusk zapewnia, że naprawiając sytuację w górnictwie, rząd będzie unikał scenariuszy drastycznych, polegających na likwidacji nierentownych kopalń. Nad uzdrowieniem branży nadal będzie pracował powołany w maju międzyresortowy zespół do spraw poprawy sytuacji w górnictwie węgla kamiennego. Takie zapewnienia padły z ust premiera po czwartkowych rozmowach z górniczymi związkowcami w Katowicach. Kolejne rozmowy planowane są na 23 czerwca. Związkowcy oczekują od rządu przede wszystkim propozycji działań służących zwiększeniu przychodów spółek węglowych. Ponadto chcą uporządkowania kwestii importu węgla do Polski oraz systemu handlu węglem na rynku krajowym, a także uporządkowania rynku energetyki. Wśród proponowanych przez rządowy zespół działań jest m.in. budowa krajowej sieci polskiego węgla, co ma ograniczyć koszty związane z pośrednictwem sprzedaży tego surowca. Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, podkreśla, że potrzebne są zmiany zarządów górniczych spółek.
Wszystkie ustawy można, projekty i tak dalej przygotować, różne rozwiązania, ale jeśli rady nadzorcze będą te same i zarządy będą te same, które doprowadziły do takiej sytuacji w górnictwie i to we wszystkich trzech spółkach, i Jastrzębskiej, i Holdingu Katowickim, i Kompanii Węglowej, no to twierdzimy, że te programy się nie powiodą. Czyli najpierw trzeba by było doprowadzić do zmian w zarządzaniu i sposobie zarządzania tych spółek. Jutro odbędzie się kolejne spotkanie, ale to już będzie to spotkanie szersze w Ministerstwie Gospodarki, a dotyczyć ono będzie to spotkanie rozwiązań programów do 2030 roku, do 2025-2030, to jeszcze nie jest przesądzone, w sektorze paliwowo-energetycznym, generalnie w górnictwie węgla kamiennego.
Tymczasem CBŚ zatrzymało 10 osób zajmujących kierownicze stanowiska w jednej z największych w kraju spółek węglowych. Wobec 5 z zatrzymanych skierowano wnioski do sądu o tymczasowe aresztowanie. Są one podejrzane m.in. o oszustwa, wyłudzanie podatku VAT i pranie brudnych pieniędzy na kwotę 85 milionów złotych, poinformowała Komenda Główna Policji. Grupa G7 ponownie wezwała Rosję do politycznego rozwiązania konfliktu z Ukrainą. Amerykański prezydent Barack Obama zapowiedział pomoc we wzmacnianiu bezpieczeństwa energetycznego dla Kijowa. W Brukseli w czwartek zakończył się dwudniowy szczyt najbardziej wpływowych państw świata. W obradach uczestniczyli przywódcy USA, Wielkiej Brytanii, Kanady, Japonii, Niemiec, Włoch i Francji oraz Unii Europejskiej. W spotkaniu nie uczestniczył przedstawiciel Rosji. Kraje G7 wezwały Moskwę do współpracy z nowym prezydentem Ukrainy, wycofania wojsk z rejonów przygranicznych i powstrzymania dostaw broni dla separatystów. Nie wykluczono także rozszerzenia sankcji, jeśli Rosja nadal będzie destabilizować sytuację na Ukrainie. Dr Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog, pozytywnie ocenia deklarację grupy G7, ale nie ukrywa, że mocniej zabrzmiałyby słowa wypowiedziane przez prezydenta USA w Warszawie.
One w istocie niczego nowego nie wnoszą, tak? Są wezwaniem do, jak to już od dawna formułowano, deeskalacji konfliktu i grożą bliżej nieokreślonymi sankcjami, gdyby ta deeskalacja nie nastąpiła. Dobrze, że to się stało, że sformułowano takie wezwanie, no bo oczywiście fatalnym sygnałem politycznym byłoby milczenie na ten temat, czy też wręcz złożenie oferty powrotu do polityki business as usual. No ale przeceniać tego w tej chwili nie można. Sądzę, że jednak liderem całej akcji powstrzymywania czy odpychania Rosji będą Stany Zjednoczone i te kraje, przede wszystkim Europy Środkowej, które do obozu amerykańskiego się przyłączą. Mam nadzieję, że tą grupę będzie konsolidowała regionalnie Polska.
Liderzy grupy G7 w piątek spotkają się z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem w Normandii, gdzie mają przekazać wspólne ustalenia. I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.